Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Minął już rok od wybuchu pandemii w Polsce. Jak w tym czasie spisywała się polska gospodarka? Odpowiedzi na to pytanie poszukam wspólnie z gościem Ekonomizera, doktorem Wojciechem Sidrem z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznijmy nasze podsumowanie od czasów bardzo odległych, czyli od świata przed pandemią. Jaki był stan polskiej gospodarki na koniec 2019 roku?
Przypomnijmy, że faktycznie byliśmy po kilku latach bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego i wtedy oczekiwano, że rok 2020 będzie takim zwolnieniem, będzie takim uspokojeniem. Natomiast rzeczywiście okazał się rokiem aż nadmiernego zwolnienia i faktycznie stale spadliśmy w silną recesję gospodarczą. Także wkroczyliśmy w ten rok 2020 z gospodarką silną, ale już delikatnie zwalniającą.
Ale jednak te prognozy były bardzo optymistyczne, przynajmniej jeśli chodzi o budżet na rok 2020. Mówiło się wtedy o budżecie bez deficytu. Czy to był efekt rzeczywistej siły gospodarki, czy też może zapowiedzi jakieś nadmiernie optymistyczne?
Tak, do tego budżetu bez deficytu już się przymierzano od co najmniej 2 lat wstecz. Także jeżeli gospodarka rozwija się bardzo szybko, wtedy jest łatwiej zrównoważyć budżet, bo gdy rosną zarobki, jest bardzo duże zatrudnienie, wtedy więcej osób płaci podatki, są wyższe wpływy z podatków, wyższe dochody budżetowe i trzeba mniej wydawać na przykład na zasiłki dla bezrobotnych i w takich warunkach dużo łatwiej jest budżet równoważyć. I wtedy właśnie powinien być budżet zrównoważony albo nawet lekka nadwyżka. Dzięki temu uzyskujemy przestrzeń do większych wydatków podczas złej koniunktury, taka jak jest teraz. To jest właśnie bardzo ważna funkcja finansów publicznych, funkcja antycykliczna. Gdy jest dobrze, państwo nie powinno wydawać nadmiernie, a gdy jest źle, właśnie wtedy państwo powinno amortyzować ten pesymizm konsumencki. Także taka jest ta główna funkcja i w czasie dobrej koniunktury od roku 2016 do roku 2019 powinno wtedy się budżet równoważyć.
Ekonomizer. Czyli wtedy, w tamtych warunkach, te prognozy można uznać za racjonalne, że one były jakoś uzasadnione.
No były. Jeśli dobra koniunktura by się utrzymała, to jak najbardziej zrównoważenie budżetu byłoby możliwe.
No a później weszliśmy w nowy rok. Pierwszy kwartał i tutaj pewna chyba niespodzianka, bo na całym świecie już te sygnały kryzysowe były silniejsze. Ale my mieliśmy ciągle pierwszy kwartał na plusie. Te wyniki ciągle nie wskazywały na nadchodzącą recesję. Dlaczego Polska później weszła w kryzys?
Tak, pamiętajmy, że do Polski wirus przyszedł nieco później niż na przykład na zachód Europy. Po drugie, Polska miała i tak dużą dodatnią dynamikę PKB i w sumie było z czego spadać. Także my ten jakby margines bezpieczeństwa mieliśmy nieco większy.
Ekonomizer. Przyszedł kwartał drugi i tutaj mieliśmy już załamanie. Tylko jeszcze przypomnę też naszym słuchaczom, bo pewnie już niewielu z nas to pamięta. Produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o ponad 20%. Czy to też jakaś tym razem negatywna niespodzianka, czy po prostu tak musiało być w tych warunkach?
No tutaj w takich danych makroekonomicznych i danych odnośnie produkcji czy konsumpcji nie doszukiwałbym się głębszych zależności, ponieważ był to efekt administracyjnego zamknięcia wielu sektorów. Więc jeżeli zakazujemy pewnych aktywności, no to wiadomo, że na przykład konsumpcja czy produkcja w tych segmentach drastycznie spadnie. Więc jest to efekt decyzji administracyjnych odgórnych.
Czyli nie można tutaj mówić o winie naszych przedsiębiorców, którzy się stali mniej aktywni.
No nie, no skoro jest zakaz prowadzenia pewnych działalności, no to wiadomo, że to również będzie widać w danych makroekonomicznych.
Ekonomizer. Rząd zaczął prowadzić działania antykryzysowe. Miliardy złotych trafiły do przedsiębiorców. Ten program ruszył bardzo szybko. Szybko zostało uruchomione to wsparcie. Czy to wsparcie, tak patrzymy teraz na to z dzisiejszej perspektywy, nie było zbyt szybkie, zbyt duże na przykład, jeśli chodzi właśnie o te pieniądze pompowane do przedsiębiorstw?
Rzeczywiście proces legislacyjny jest zwykle długi, a tu trzeba przyznać, że tarczę wprowadzono szybko. Także no tutaj na pewno plus za szybkie działanie. No, natomiast jeśli robimy coś szybko, sytuacja jest nowa, bardzo złożona, to oczywiście te programy nie będą idealne. I one nie były idealne. Jakieś tam uchybienia były. Na przykład przedsiębiorcy, którzy odłożyli się po kwietniu ubiegłego roku, nie byli objęci tarczą podczas kolejnych lockdownów. Także no, to jest taki przykład luk w tej pomocy. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli coś robimy szybko w takim wymiarze, jest to sytuacja nowa i skomplikowana, to ciężko zrobić tarczę idealną. Państwo nie jest w stanie zrekompensować tego, że na przykład hotele, na przykład sieci siłowni nie mogły być otwarte. Jeżeli państwo polskie chciałoby to zrobić, to musiałoby chyba wyprzedawać majątek Skarbu Państwa. Oczywiście małe przedsiębiorstwa, które mogły się w pewien sposób zahibernować, mogły to zrobić, być może też nie wszystkie, ale w dużej części, ale na pewno państwo polskie nie jest w stanie subsydiować całej gospodarki przez rok. Pamiętam, jak czasami były takie dyskusje, że będzie jakieś święto narodowe i będzie dzień wolny od pracy. I wówczas niektórzy ekonomiści mówili, jakie to będą ogromne miliardowe straty dla gospodarki. Jeden dzień bez pracy. Natomiast jesteśmy po prawie roku lockdownu. Oczywiście w jednych obszarach silniejszego, w drugich obszarach słabszego, ale mniej więcej rok nie działamy normalnie. Więc proszę sobie wyobrazić, ile państwo polskie musiałoby wydać, żeby subsydiować całą gospodarkę przez rok lub prawie rok. Państwa polskiego zwyczajnie nie stać na subsydiowanie całej gospodarki przez rok, bo są to koszty astronomiczne.
Ekonomizer. Czy patrząc tak porównawczo na działania polskiego rządu i innych rządów krajów europejskich, możemy wskazać jakieś grube błędy, coś, co inni robili lepiej i my powinniśmy te działania naśladować?
No, na przykład w Niemczech obniżono początkowo VAT, na przykład w Czechach też obniżono podatki, z tego co pamiętam PIT. No i właśnie, i to jest takie działanie, które ma stymulować działalność gospodarczą czy konsumpcję. Właśnie w takim trudnym czasie u nas nie było obniżek podatków, raczej postawiono na transfery, na transfery z góry, więc uważam, że obniżka podatków działa lepiej i jest tańsza w obsłudze. Natomiast państwo polskie postawiło na transfery odgórne, miało do tego taki wybór. Tutaj wiadomo, ocena tego jest skomplikowana, ale patrząc na to, jak inne kraje przechodzą przez pandemię, no to na pewno nie wypadamy na tym ze źle. Także trzymamy się dobrze. Nawet ostatnio widziałem, że niemiecka prasa nas chwaliła za szybkość szczepień.
Ekonomizer. Jak ten mocno nietypowy rok upłynął na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych? Krótkiego podsumowania wydarzeń giełdowych dokonała redaktor Sandra Soluk.
Dobry wieczór. Choć od wprowadzenia pierwszego lockdownu w naszym kraju rok mija właśnie teraz, giełda na pandemię zareagowała chwilę wcześniej, konkretnie 24 lutego, kiedy dotarły do nas pandemiczne obrazki z Włoch. W ciągu kilku następnych tygodni WIG20 stracił blisko 40%. Pobito też kilka rekordów. Na przykład 12 marca 2020 roku indeks pikował o 13,3% i była to tym samym najgorsza sesja w historii polskiej giełdy. Nie inaczej było oczywiście na rynkach zagranicznych, ale duże spadki i straty rzędu milionów to dla jednych tragedia, dla innych okazja. I tak w samym tylko marcu w Polsce zarejestrowało się 30 tysięcy nowych inwestorów. Duża liczba niedoświadczonych graczy często skutkowała nieracjonalnym windowaniem cen i zwiększeniem fluktuacji, ale także dzięki temu obrót akcjami w 2020 był dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim. A najwięksi wygrani pandemicznego roku? Oczywiście branża medyczna, spółki e-commerce oraz gamingowe. A poza tym indeks SWIG 80, który zakończył rok 34% wzrostem, największym od 7 lat, oraz rynek New Connect, na którym obroty sięgnęły blisko 15 miliardów złotych. Dodajmy, że przez ostatnie 13 lat ani razu obroty te nie przekroczyły nawet 2 miliardów. Do łask wracają także banki, energetyka i rynek budowlany. Cóż jednak z tego, skoro analitycy przewidują, że w 2021 roku niepewność rynku będzie jeszcze większa. Tak, proszę Państwa, jeszcze większa. Rok na giełdzie w dużym skrócie. Dziękuję, Sandra Soluk.
Ekonomizer. duża zmienność, duże obroty, potężne straty dla jednych, znakomite zyski u innych. Co moglibyśmy do tego dodać, jeśli chodzi o to podsumowanie giełdowego roku?
Tutaj, jeśli chodzi o tą oczekiwaną zmienność większą, nie zgodziłbym się z tym. Uważam, że ten rok poprzedni był naznaczony zmiennością największą. Już w tym roku giełdy są dużo spokojniejsze, ponieważ wiedzą, czego się spodziewać. Wtedy był szok i wtedy rzeczywiście te spadki były ogromne, a potem to odbicie było bardzo dynamiczne. Także w tym roku nie spodziewałbym się już do takiej zmienności, ponieważ rynki wiedzą, czego się spodziewać. Wiedzą, że szczepienia są coraz szybsze. Na rynku europejskim już zarejestrowano 4 szczepionki, więc dostępność ich będzie coraz większa, także już wychodzimy z pandemii i już widać w tym roku, że ta zmienność jest dużo, dużo niższa i taka też prawdopodobnie pozostanie. I także ten rok już będzie prawdopodobnie dużo spokojniejszy, na pewno z punktu widzenia pandemii.
Ale na pewno co do jednego musimy się zgodzić, że gdzie jak gdzie, ale na giełdzie pewności nie mamy co do tendencji.
Jasne. Ekonomizer.
Przejdźmy może jeszcze do oceny działań Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Skąd brały się kolejne obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego?
No właśnie, warto wspomnieć, że Rada Polityki Pieniężnej, czyli ciało decyzyjne NBP, obniżyła stopy procentowe 3-krotnie w poprzednim roku, w marcu, kwietniu i w maju, i zeszliśmy do poziomu 0,1%, jeśli chodzi o stopę referencyjną, która determinuje pośrednio też koszt kredytów dla osób fizycznych oraz oprocentowanie lokat. Mamy w Polsce po raz pierwszy w historii nowożytnej lokaty na zero.
Ekonomizer.
Sytuacja niespodziewana, no bo przecież nie było w Polsce deflacji, a te obniżki, właściwie cała ich seria się pojawiła. Czy to jakiś błąd ze strony naszych sterników finansowych?
Tutaj warto wspomnieć, że te decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na gospodarkę z opóźnieniami. Zwykle to się szacuje, że jest to między 4 a 6 kwartałów, także to był ruch wyprzedzający. Jeśli jest pandemia, jeśli jest pesymizm, to mimo, że pieniądza może być więcej w gospodarce, mimo, że pieniądz może być tańszy, bo kredyt jest tańszy, to wcale inflacja nie musi rosnąć, bo jeśli konsumenci się boją o przyszłość, to oszczędzają. Jeśli oszczędzają, to nie ma presji popytowej. Więc RPP obniżyła te stopy już wyprzedzająco, z tym, że jeżeli te stopy są teraz bardzo niskie, a okaże się, że na przykład w maju i czerwcu pandemia odpuści, no bo wiadomo, że rok temu też było właśnie, jak było lato, to było dużo łagodniej i wróciliśmy praktycznie do normalnego życia, plus mamy jeszcze teraz masowe szczepienia, także może się okazać, że przy tak niskich stopach procentowych i przy powracającym optymizmie konsumenckim ta inflacja może znacząco wzrosnąć. Tutaj rok temu pamiętam, że wiele osób wieszczyło hiperinflację.
Wtrącę się, ponieważ nasi słuchacze też na pewno zauważyli, że ceny rosną. Czy nie grozi nam w takim razie ta drożyzna, że to nagle wybuchnie?
Właśnie, tak jeszcze może dokończę. Właśnie rok temu mówiłem, że hiperinflacji absolutnie nie będzie. To nie jest tak łatwo wywołać hiperinflację w obecnych warunkach. Rzeczywiście te ceny nie rosły tak szybko. Aktualnie inflacja wnosi 2,3% względem roku poprzedniego. Z tym, że pamiętajmy, że każdy człowiek ma swój indywidualny koszyk inflacyjny. Czyli GUS oblicza taką inflację przeciętną dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce, ale każdy ma inną strukturę wydatków. Więc na przykład, jeśli ktoś rok temu wydawał dużo na owoce, gdzie owoce drożały o 20%, a na przykład mało jeździł samochodem, gdzie paliwa taniały mocno, to taka osoba mogła mieć dużo wyższą inflację indywidualną niż podawał GUS. Także to też warto mieć na uwadze. Ale jeśli mamy tutaj na tapecie inflację ogólną, to rzeczywiście, jeżeli teraz wszystko by ruszyło, wiele osób ma nagromadzone oszczędności, bo wiele osób mimo wszystko zarabiało lub dostawało dotacje od państwa i nie można było wydawać środków tak, jak dotychczas to czyniono. Nie można było jeździć na wakacje w dużej mierze, nie można było chodzić do kina, do teatru, na siłownię, na basen. Także wiele osób ma nagromadzone oszczędności. I gdy wróci optymizm, to mogą się pojawić wydatki dużo większe niż podaż niż podaż dóbr i usług. Zatem może być w przyszłości jak najbardziej rosnąca presja inflacyjna, taka powiedzmy do 3-4% w skali roku, i to wymusi podwyżki stóp procentowych, które będą dla niektórych szokiem.
Ekonomizer.
Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz wysłuchajmy opinii Andrzeja Rosiewicza. Artysta twierdzi, że właśnie w czasie kryzysu powstają największe fortuny. A kto najwięcej zarabia w tym czasie? Odpowiedź znajdziemy w piosence.
Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda, żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą bogatym. To jest logiczne, słuszne, tak sądzę. Bankierzy muszą dostać pieniądze. Ci, co nam dali chciwość i wyzysk, muszą nagrodę dostać za kryzys. Wywołać kryzys, okraść masy, by dobrać się do grubej kasy. Znów mogą nurzać się w nagrodzie ci, co pływają w mętnej wodzie. By powróciły znów na trony stada banksterów pokrzywdzonych, co znów unoszą się na fali. Winni są ci, co oszczędzali, a może rządy, parlamenty i prezydenci, i premierzy. Nie mogą polityki zmienić, bo u bankierów są w kieszeni. I prezydentów, i premierów coś zmusza, żeby z naszej kasy płacić miliardy na banksterów. I znowu zdania podzielone, trudno ustalić, czyja wina. Bo jedni mówią, że to mafia, a drudzy mówią, że rodzina. A może tak jest, jak się zdaje, kryzys ogarnął wszystkie kraje i wyszła prawda, choć nie nowa, że to rodzina jest światowa. Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda, żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą bogatym.
Ekonomizer.
Wracamy do naszego podsumowania. Rok z pandemią w polskiej gospodarce. Przypomnę jeszcze, że gościem Ekonomizera jest dziś dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak w pandemii zmieniała się sytuacja na rynku pracy? Prognozy mówiły o wybuchu bezrobocia, nawet 10-12% bezrobociu.
Tutaj pamiętajmy, żeby być osobą bezrobotną, trzeba szukać pracy. Jeżeli ktoś nie ma pracy, a jej nie szuka, to nie jest liczony jako osoba bezrobotna. I teraz tak, tarcza zakładała, że aby przedsiębiorca utrzymał kredyty z PFR-u, czyli z Polskiego Funduszu Rozwoju, musi spełnić kilka kryteriów. Musi prowadzić dalej działalność, musi wykazać straty na pewnym poziomie względem roku poprzedniego oraz musi utrzymać zatrudnienie. I do kwietnia to zatrudnienie musi utrzymywać, jeśli chce uzyskać umorzenie odpowiedniej wielkości tej pomocy. I prawdziwe bezrobocie zobaczymy po kwietniu. W dużej mierze to niskie bezrobocie zostało utrzymane przez pomoc z państwa.
Czyli pomoc państwa, można powiedzieć, że zakłóciła trochę ten naturalny mechanizm wzrostu bezrobocia w czasie kryzysu. Ale tu mam w takim razie pytanie porównawcze, no bo wiadomo, że inne kraje też udzielały pomocy swoim przedsiębiorstwom. Mhm. Jak to się stało w takim razie, że akurat Polska została krajem o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej?
Tak, rzeczywiście Polska została krajem o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej zgodnie z tą metodologią Eurostatu. No i rzeczywiście to jest dobra informacja. Także polska gospodarka nie jest w jakimś bardzo złym stanie, ale tak jak mówię, może to wynikać też z samego charakteru konstrukcji tej pomocy od państwa, bo tak jak mówię, jednym z kryteriów było utrzymanie zatrudnienia, więc wydaje mi się, że ten czynnik administracyjny też tutaj był bardzo ważny. Oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić w 100%, który z czynników był najważniejszy, natomiast to, na ile odporni jesteśmy jako gospodarka, okaże się, jak ta pomoc państwa przestanie już obejmować przedsiębiorców.
Ekonomizer.
Przejdźmy jeszcze do jednej niespodzianki. Okazało się na koniec roku 2020, że mocno wzrosła produkcja i eksport. Cud czy jakieś inne wytłumaczenie? No bo jednak porównujemy z czasem z roku 2019 i okazuje się, że pomimo kryzysu grudzień 2020 roku przynosi lepsze wyniki niż grudzień 2019. Jak to można wytłumaczyć?
Pamiętajmy, że jest coś takiego jak efekt odłożonego popytu. Jeżeli nie można było eksportować przez pewien czas, no to wiele firm, wielu odbiorców, gdy to już staje się możliwe, zwiększa swoje zakupy i może to właśnie wynikać z tego popytu odłożonego. Więc jeśli te kanały sprzedażowe się już udrożniły, to wówczas niejako uzupełniając zapasy, te zamówienia za granicę mogły spłynąć z nadwyżką.
Pan tutaj wspominał o takim podziwie ze strony mediów niemieckich dla polskiej gospodarki. Okazało się, że nasi przyjaciele zza Odry zauważyli, że eksportują znakomicie swoje produkty nie tylko producenci mebli, ale także na przykład producenci żywności. Komentatorzy zza Odry mówią, że Polska radzi sobie tak, jakby była bardziej uodporniona na kryzys niż inne kraje europejskie.
Znaczy ja tutaj wcześniej wspomniałem o tym, że niemiecka prasa tutaj nas chwaliła za tempo szczepień.
No właśnie, proszę państwa, to jest ciekawa też ciekawa historia, że jesteśmy chronieni przez naszych sąsiadów i za działania gospodarcze i za ochronę zdrowia. Ale jak moglibyśmy to wyjaśnić właśnie, jeśli chodzi o te wyniki tych naszych branż eksportowych i naszych branż produkcyjnych?
Tutaj znowu czynników mogło być wiele. Polska się rozwijała przez poprzednie lata szybko, więc generalnie jesteśmy w dobrej kondycji gospodarczej ogólnie. Oczywiście pandemia zmieniła te warunki i oczywiście jesteśmy teraz w stanie pewnego zawieszenia, pewnej części oczywiście. Natomiast Polska generalnie przez ostatnie, już tak patrząc trochę szerzej, od czasów transformacji ustrojowej naprawdę urosła w siłę i doganiamy te kraje zachodnie, więc polska gospodarka generalnie jest silna i te dobre czasy prawdopodobnie takiej relatywnej siły potrwają jeszcze przez około 25 lat, ponieważ za 25 lat...
Oj, to bardzo, bardzo daleko idąca prognoza, bo panie doktorze, ja chciałem jeszcze poprosić właśnie na podsumowanie. Wiadomo już w przybliżeniu, jaki był ten pierwszy rok z pandemią, a jaki będzie drugi rok z pandemią, czyli może nie wybiegając nawet tak daleko, czego się spodziewamy na najbliższe kilkanaście miesięcy?
Ja bym się spodziewał tego, że szczepienia przyspieszą, ponieważ już mamy coraz więcej szczepionek zarejestrowanych. W Unii Europejskiej już czwarta została przyjęta do użytku, także pojawia się stopniowo rynek plażowy, w sensie coraz więcej podmiotów jest z produktem, jest coraz większa podaż szczepionki i szczepionki stają się w coraz mniejszym stopniu już towarem deficytowym. Zatem szczepienia przyspieszą, czy to jest dobrze, czy źle, całościowo to już każdy sobie oceni, ale z perspektywy odmrażania gospodarki, im więcej szczepień, tym szybciej to wszystko zostanie od góry odmrożone. Także spodziewałbym się, że już w maju, w czerwcu dynamicznie to wszystko wróci do normy i pandemię zostawimy za sobą, ale oczywiście to nie jest tak, że przejdziemy to bezkosztowo, bo jeżeli ta pomoc państwa była znaczna, a była, to czekają nas niestety podwyżki podatków w czasie odbicia, więc jest to taki aspekt, który też trzeba mieć z tyłu głowy.
Ekonomizer.
Nadzieje dla polskiej gospodarki, jak widać, są. Pewności co do tego, w jakiej kondycji będzie za rok, po kolejnym roku z pandemią, a może już bez niej, rzecz jasna, mieć nie możemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Ekonomizera był dziś dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia już za tydzień.
Ekonomizer.